Magia umiera, a wraz z nią umiera Magini. Dotarliśmy do Umbry, krainy, gdzie magia się narodziła. Cześć, nazywam się Anna Janiszewska, ze mną są Krzysiek Ceran.
Cześć.
Anna Mysza Piotrowska.
Hello.
I Kamil Borek.
Hej.
A to są sesje na podsłuchu, w których tworzymy fikcyjne światy, prawdziwe postaci i wspólne historie. A dziś kontynuujemy i być może kończymy grę Fall of Magic autorstwa Rosa Comana i zacznijmy od przedstawienia naszych postaci. Możliwe, że ostatni raz, Krzysiu?
Tak, ja gram Nerissę Sartiamę, przebiegłą kupczynią z Istalli.
Myszu?
Ja gram Todem, który jest rannym lisem z Mistwood, czyli z Mgliboru i jest listonoszem.
Kamilu?
Ja gram Torwaldem, który jest nieokrzesanym świniopasem z Balitown.
A ja gram Von Stormgard, która jest dziedziczką Królestwa Stormgard. I wyszło tak, że ja miałam nas wprowadzać do kolejnej lokacji, ale jednak podjęliśmy decyzję, że będzie to robić Mysza. Więc Myszo, scena jest twoja.
Dobrze. Jeśli pamięć mnie nie myli, ostatni raz widzieliśmy naszych bohaterów w momencie, kiedy przechodziliśmy przez szczelinę w wielkich drzwiach w podziemiach i w momencie, kiedy po dłuższej chwili przechodzenia przez tę szczelinę wydostajemy się po drugiej stronie. Pierwsza rzecz, która nas wita, to ogłuszający szum i huk wody. Gdy nasze oczy przyzwyczajają się do światła, którego w tak intensywnej formie nie widzieliśmy od wielu dni, jeśli nie dłużej, podróżując przez podziemia, widzimy, że wyszliśmy u podnóża bardzo, bardzo wysokich klifów, skierowani twarzami w stronę rozległego oceanu, który udało nam się ominąć, przemierzając pod ziemią. I dłuższą chwilę zajmuje nam odnalezienie wykutej w skale, podróżującej w te i we w te coraz wyżej drogi, którą możemy wydostać się z tego skalistego nabrzeża na powierzchnię. Wysoko, wysoko w górze. Słone powietrze i zimny wiatr, który nas smaga, są początkowo bardzo miłym odczuciem, biorąc pod uwagę, że do tej pory oddychaliśmy głównie na poły stęchłym, na poły wilgotnym powietrzem. Ale momentami trzeba bardzo uważać, żeby wiatr w swoich silnych porywach nie ściągnął nas z dróżki, którą idziemy. Na szczęście Magini, która po rytuale odzyskała swoje siły, nie stwarza nam problemów, bo gdyby pomyśleć o tym, że miałaby tę drogę przebyć przed rytuałem, kiedy jej moc i jej zdrowie były zmienne, to aż strach ściska serce. Kiedy wychodzimy na szczyt klifu i odwracamy się od morza w kierunku głębi lądu, widzimy w sumie zupełnie zwyczajny widok. Widzimy pola, widzimy w oddali lasy, bardzo, bardzo daleko jakiś łańcuch górski. Niewiele jest tutaj zieleni, ale wynika to z pory roku. W czasie, kiedy byliśmy pod powierzchnią, najwyraźniej jesień już miała się ku końcowi i nadszedł początek zimy. Pola są puste, brązowe. Większość drzew już nie ma liści, tylko te iglaste nadal pokazują jakieś przebłyski zieleni. A my rozpoczynamy swoją drogę w stronę miejsca, gdzie narodziła się magia, podążając domyślnie za Maginią. Nie byliśmy jedynymi osobami, które wychodziły przez drzwi. I najwyraźniej jest też trochę osób, które w tamtą stronę zmierzają. Wiemy, że w podziemiach toczyło się w miarę prężne życie handlowe i widać tego pozostałości tutaj na powierzchni. Ale im dalej w głąb lądu idziemy, tym ludzi i ruchu jest mniej. W momencie, kiedy wiatr wiejący z nadmorza z każdym kolejnym krokiem zaczyna cichnąć, orientujemy się, że świat wokół nas i niebo zrobiły się jakby żółciejsze. Światło wydaje się mieć jakąś taką dziwną barwę i orientujemy się, że w obliczu braku silnego wiatru widać, jak z nieba opada niemal niezauważalny brunatno-żółty osad, który powoli, powoli na wszystkim osiada.
Myślę, że Edwiga, jak tylko widzi to, to próbuje się zakryć jakąś peleryną i tak z niepokojem na to spogląda, bo to nie wygląda jak zwykły śnieg, a ma awersję do wszelkich osadów i rzeczy, które nie przypominają tego, co powinny. Więc mówi, lepiej wejdźmy, gdzieś lepiej się ukryjmy.
Magini patrzy na Von przez moment z wyrozumiałym uśmiechem i mówi: nie musisz się bać, to powód, dla którego ta kraina nosi nazwę Umbra. Po czym wyciąga rękę i przez moment ją trzyma, pozwalając, żeby troszeczkę tego osadu się osadziła na jej dłoni i go rozciera w palcach i widzi, że rozciera się właśnie jak taki kolorowy proszek, niemalże jak szafran albo jakaś taka przyprawa, ale wydaje się zupełnie nieszkodliwy. Ale ciekawe, że wspominasz o śniegu, bo mniej więcej w połowie tego dnia naszej podróży z nieba, oprócz tego osadu, tego pyłu, zaczyna również powolutku sypać śnieg. Nie wiadomo, czy to jest pierwszy śnieg tego roku. Być może pierwszy śnieg nas ominął w ciemnościach, ale jest to pierwszy śnieg, który my w tym momencie widzimy. I początkowo miesza się z tym pyłem i tworzy taką brzydką, błotnistą powłokę na drodze i na okolicznych polach, które mijamy, i rzadkich budynkach. Ale im więcej go sypie, tym bardziej krajobraz przed nami przybiera znajomy i spokojniejszy obraz. Staje się... Powietrze jest nadal żółte i ten śnieg ma takie lekko beżowe zabarwienie niemalże, ale robi się jaśniej i ten teren jest mniej przygnębiający. Po drodze mijamy rzadko rozrzucone domostwa, może jakąś małą wioskę złożoną z kilku domków.
Mam pytanie, jeśli można.
Tak.
Jak to idzie przez śnieg?
Dobre pytanie. Ale żeś mi dał zagwozdkę? Myślę, że Todd idzie bez śnieg bez większych problemów. Zwłaszcza na początku, kiedy jest tylko cieniutka warstewka. Ale im jest go więcej, tym bardziej jego chód zamienia się w takie dłuższe susy i kitanie. A w pewnym momencie, jak dochodzimy do jakiejś większej hałdy, to Todd, najwyraźniej zauważywszy coś w niej ciekawego, to nurkuje w nią. Znaczy najpierw wyskakuje bardzo wysoko w górę, po czym nurkuje w tę hałdę pyskiem, próbując się do czegoś dokopać, jakiejś nornicy albo czegoś. Więc radzi sobie zaskakująco dobrze. Chociaż potem wraca taki trochę przybrudzony i widać właśnie to takie lekko brunatno-żółte błotko, które się w tym śniegu robi, osadziło mu się na futrze. I w ten sposób, pod wieczór pierwszego dnia, dochodzimy do widocznej z daleka struktury, a właściwie serii budynków. I możemy zobaczyć, że są to ruiny miasta. Na pewno niejednokrotnie widzieliśmy zrujnowane zamki czy miasta w wyniku jakichś naturalnych katastrof, ale to, co się przed nami roztacza, jest ogromne, nawet w swojej zniszczonej postaci. To znaczy te poprzewracane wieże, które widzimy, te nadkruszone budynki. Mimo tego, że nie prezentują się tak jak kiedyś, nadal są imponujące. Widać nawet z tej odległości kunszt w nie włożony i można się domyślić tego, jak prezentowały się kiedyś. I z pewnością można się w ich budowie, w tych szkieletach, które widać w tych pozostałościach niektórych konstrukcji, dopatrzyć się działania magii. Dopatrzyć się budowniczych, którzy za pomocą nadnaturalnych sił tworzyli te arcydzieła architektury. Gdy przestępujemy przez bramy tego miasta, które roztacza się tak daleko, jak sięga nasz wzrok, w powoli zapadającym żółtym zmierzchu, przesypywanym coraz większymi falami śniegu, widzimy szczątki. Nie szczątki ludzi czy zwierząt, ale szczątki czegoś, co kiedyś było żywym, pięknym miastem pełnym sztuki, muzyki, zieleni, kultury i nauki. Widzimy domy, widzimy budynki, które musiały być bibliotekami albo szkołami. Widzimy pozostałości wieży, która musiała być połączona z jakimś pałacem. I mimo tego, że jest to wszystko zniszczone w takiej czy innej postaci, jest też w tej ciszy i w tej bieli śniegu na swój sposób piękne. Plac, na którym się znajdujemy po wejściu do miasta, wydawał się być reprezentatywnym miejscem, które miało witać przybyszy. I widzimy kiedyś pewnie otoczony pięknymi, kwietnymi krzewami napis, a właściwie płaskorzeźbę z kamienia, na której kiedyś prawdopodobnie był napis. Można się teraz dopatrzyć jego zarysów zatartych przez pogodę, przez czas, przez magię. I da się odcyfrować kształty liter, ale nie układają się w żadne znane słowo, w żadną znaną nazwę. I gdy ruszamy dalej, widzimy, że z niektórych zakamarków ruin tego miasta wyglądają na nas puste, przestraszone, a czasem zastygłe oczy zwierząt i darani. W pierwszej chwili mamy wrażenie, że patrzymy na jakiś pozbawiony liści krzew, ogromny, który rozrósł się w wyniku upływu czasu przy jakimś szlacheckim dworku, ale po bliższym przyjrzeniu widzimy, że kształt ten przypomina ten garbaty stwór, który widzieliśmy w lesie, ale on się nie rusza. Stoi nieruchomo, tak jakby na straży. I gdy tak podążamy za maginią, której krok staje się coraz wolniejszy i coraz bardziej pełen wahania, widzimy w oddali kolejnego darania zastygłego w bezruchu i widzimy przemykające tu i ówdzie cienie zwierząt. A to kota, a to gdzieś mamy wrażenie, że przemykają dwa czy trzy psy. Gdzieś słychać ciche, ale nie dające się z niczym pomylić, rżenie konia.
Więc Edwiga rozgląda się i pyta tak w eter, gdzie są wszyscy ludzie?
Magini unosi rełkę, żeby wskazać nią na otaczające nas miasto i mówi, przyjrzyj się. Nikt nie mieszkał tutaj od stuleci. To miasto zostało opuszczone dawno, dawno temu.
No, w takim razie dlaczego je opuścili?
Jesteśmy blisko miejsca, gdzie narodziła się magia. I w latach, kiedy było jej dużo na świecie, to miejsce, to miasto było, jakby to powiedzieć, czy wiesz, czemu nie należy budować na nadmorskiej skarpie?
Ponieważ może się obsunąć,
dokładnie,
zabierając wszystko z sobą.
Budowniczowie tego miasta nie wiedzieli o tym, a jego mieszkańcy przekonali się. Początkowo nauczyli się z tym żyć, ale w pewnym momencie stwierdzili, że gdzie indziej musi być prościej. Zdarzało się, że kładli się spać, a kiedy się obudzili i mieszkali w innej dzielnicy, mieszkali w innym budynku, ulice prowadziły gdzie indziej, niektóre domy znikały, czasem pojawiały się po latach z mieszkańcami, którzy nie postarzeli się ani trochę. A czasem powracały puste.
Edwiga jest, jakby słucha tego wszystkiego, ale nie odpowiada. Wydaje się bardzo zamyślona.
Myślę, że nie będziemy zanadto ryzykować, zostając tutaj na noc, żeby zebrać siły. Może nawet na parę dni. Powinniśmy być bezpieczni. Magia nie jest na tyle silna, żeby zrobić nam krzywdę. W tym problem.
A ty, jak się czujesz? Czy czujesz jakąś różnicę, odkąd zbliżyliśmy się do tego źródła magii? Czy...
Coś wisi w powietrzu, ale nie jestem jeszcze pewna, co.
Pył?
To również, ale wydaje się być inny, niż się spodziewałam. Cała ta ziemia wydaje się być inna, niż się spodziewałam, kiedy byłam tu po raz ostatni. Wszystko było inne.
A jak dawno tu byłaś?
Czym jest czas?
W tym momencie słyszycie, jak Todd wydaje z siebie zaskoczony odgłos i głośno mówi: Katie, Katie, to ja! I biegnie w kierunku rogu najbliższego budynku, gdzie widać jakiś ruch. Nie wiem, czy ktoś za nim biegnie.
Todd, gdzie ty biegniesz?
Ja ją znam! Chodźcie! Ona nam może pomóc!
Znasz ją skąd?
Z Mugliboru!
Edwiga, sorry, Von patrzy po reszcie. Tak pytająco, czy idziemy za nim.
Nerissa wzrusza ramionami i mówi: Lis mówi, że kogoś zna, więc
No to chodźmy.
Dobrze. Wychodzicie za rogu budynku, za którym zniknął Todd, najwyraźniej za czymś goniąc. I widzicie, że jest to ślepy zaułek. I na jego końcu, przyparta do ściany, patrząc się na Todda wielkimi, zielonymi oczami, stoi kotka. Wielka, szarobura, z pędzelkami na uszach i brakiem czubka ogona. Patrzy się na niego ze strachem. Todd, być może zbyt podekscytowany, żeby to zauważyć, cały czas idzie w jej kierunku i mówi: Katie, to ja, Todd, pamiętasz? Poznaliśmy się w Mgliborze i miałaś jeszcze wtedy taką obruszkę, bo cię państwo z domu wyrzucili. I cały czas mówiąc, podchodzi do niej i wy widzicie, co się stanie, zanim Todd się orientuje. Widzicie, jak kotka z złowieszczym i sykiem macha opazurzoną łapą przez pysk Todda i prycha na niego i syczy i cała się jeży. Todd ucina swój słowotok jak zielony obuchem, trudno się dziwić, i w zaskoczeniu parska parę razy, ocierając pyszczek łapką, i zaczyna się wycofywać z pełną konfuzją. Po chwili z wahaniem mówi: Katie, to ja, Todd, nie poznajesz? Ale kotka na jego głos reaguje tylko jeszcze większym najeżeniem się i kolejnym przeciągłym. Jak nazwać ten dźwięk, który robią koty?
Syk.
Nie, to nie jest syk. Po angielsku to się nazywa yowl. Takie właśnie...
Skrzek? Takie zawodzenie?
Tak, takie zawodzenie. Skowyt, nie?
Jak moje koty to robią, to im każę nie narzekać. Jak narzekanie po prostu.
Tak, totalnie. Więc Katie je narzeka. I Todd skonfundowany patrzy się na Magini i mówi: Ja nie rozumiem, czemu ona mnie nie poznaje? Czemu ona nie mówi?
Nie wiemy, jak długo tutaj była. A wygląda na to, że czas płynie tutaj inaczej, z tego, co mówiła Magini. Nie wiemy, co widziała.
Nie widać, czy Todd wydaje smutny odgłos bardziej ze względu na swoją futrzastą koleżankę, czy bardziej z bólu na swój zadrapany nos.
Thorvald wyciąga z torby kawałek suszonego mięsa i próbuje zwabić dziką kotkę.
Ona patrzy na ciebie właściwie na nas wszystkich z wahaniem i strachem, i kiedy Todd się wycofał, przestała wydawać z siebie odgłosy niezadowolenia, ale nadal jest najeżona i na sztywnych łapach i nie zamierza do nas podchodzić.
No, zostawiam jej to na... Znaczy, Thorvald zostawia jej to na ziemi. Ale nie nagabuje jej dłużej.
Magini kładzie rękę na głowie Todda i mówi: zostawmy ją na razie. Koty są ciekawskie. Jeśli damy jej trochę czasu, możliwe, że jeszcze do nas przyjdzie.
Todd bez słowa podąża za Maginią, ale raz czy drugi odwraca się z powrotem na kotkę pod ścianą. Wyraźnie po jego pysku widać, że trochę nie wie, co myśleć, a z drugiej strony bardzo go zmartwiło to, czego był świadkiem. I widzicie, że zaczyna się pilniej rozglądać po mieście. Nie, że do tej pory tego nie robił, ale zaczyna wzrokiem szukać tych zwierząt, których ruch i cienie widzieliśmy po drodze. Tak jakby szukał jakichś znaków albo kolejnych znajomych twarzy. I jeśli nikt nie ma nic do dodania, to na tym bym skończyła tę scenę. Weszliśmy do bezimiennego miasta i zobaczyliśmy...
Spustoszenie zasiane przez magię.
O, spustoszenie, tak. Piękne słowo, dziękuję Krzysztofie. Spustoszenie, tak, po magii, czy też jej braku.
Czy miasta mają imiona, czy to będzie miasto bez nazwy?
Myślę, tak, że imię miasta jest w jakiś sposób poetyckie, więc...
Dobra. Dotarliśmy. Tutaj są 4 lokacje. Ponieważ to jest finałowy odcinek, to kolejność nie gra roli. W związku z czym, czy ktoś ma pomysł na scenę i chciałby się zgłosić? Mamy ochotniczkę. Poproszę. Świetnie.
Tak. No dobra. To ja wybieram Night District. Z promptem, co zostało zniszczone. I podróżujemy tak dalej przez to miasto bez nazwy lub bez imienia. I widzimy różne rodzaje zniszczenia. Widzimy zniszczenie po prostu, które spowodował czas i po prostu kruszące się ściany budynków albo poszarpane w jakiś sposób, albo nadjedzone przez ćmy zasłony w oknach. Widzimy zniszczenie spowodowane przez zwierzęta, które tutaj mieszkały i robiły sobie własne jakieś siedziska na meblach domów, które zostały zupełnie opuszczone. Ale przemierzając przez to miasto, widzimy też jeszcze jeden rodzaj zniszczenia i on się wydaje najmniej naturalny z tego, co widzimy. Szczególnie widoczne to jest, kiedy docieramy w końcu do większego placu, który zdaje się być umieszczony przed jakimś dużym budynkiem wyglądającym jak jakiś uniwersytet albo jakieś kolegium czy cokolwiek. I jest to o tyle dziwne, że nie widać żadnego powodu, dla którego to miejsce miałoby być zniszczone w taki sposób, jak to widzimy. Bo widzimy części budynków, które wyglądają jakby wybuchły, ale nie wybuchły przez żaden bodziec zewnętrzny, tylko wewnętrzny. I wyglądają jakby zapadły się wewnątrz siebie. Na tym placu widzimy różne symbole jakichś gwiazd i księżyca. Widzimy sztandary, które są granatowe i posiadają jakieś symbole, których nie jesteśmy w stanie odczytać, ale wydają się dziwnie pomarszczone, jakby coś je trzymało w pewnym miejscu. I w tych miejscach, gdzie wszystkie te rzeczy są w jakiś sposób zagięte do środka albo zgniecione, te miejsca stają się odbarwione. Tak jak widzimy jakiś niebieski marmur, który zdobi po prostu schody do tego uniwersytetu. Widzimy, że tam, gdzie są one najbardziej zniszczone, to są zupełnie blade i sine, jakby zostały odbarwione. I wygląda to w jakiś sposób pięknie, tak jak wszystko, co tutaj widzimy. Bo jednak architektura i zdobienia na tych wszystkich fasadach są nieprawdopodobne i zupełnie nie widzieliśmy czegoś takiego wcześniej. Ale jednak te zniszczenia wydają się niepokojące w inny sposób niż wcześniej doświadczaliśmy niepokoju. Edwiga podchodzi do jednego z takich zniszczeń i końcówką miecza próbuje jakby rozwinąć kawałek tego sztandaru, który upadł, przewrócony przez nie wiadomo właściwie co. Próbuje rozwinąć to miejsce, gdzie jest on tak ściśnięty, ale nie jest w stanie tego zrobić i miecz tylko grzęźnie w tej tkaninie. Tak jakby była ona zupełnie sklejona albo zszyta. I Edwiga wzdycha krótko i odwraca się do reszty grupy i mówi: wydaje mi się, że to, co stało się tutaj, stało się też w Stoneguard. Widzicie, wtedy w dżungli ta driada, ona uświadomiła mi coś, co wydaje mi się, że już wiedziałam, ale nigdy nie połączyłam tego z sobą. Ja, wyruszając na tą podróż i jeszcze zanim poznałam Magini, byłam pewna, że to magia rozwiąże nasz problem, ale zamiast być lekarstwem, wydaje mi się, że była cały czas chorobą. Widzicie, moje królestwo wiele lat opierało się na pomocy magii. Mieliśmy nadwórskich magów, leczyliśmy się magią, pomagała nam w walce, w budowie, w uprawie, we wszystkim. A my w zamian dawaliśmy jej nasz czas i energię. Studiowaliśmy ją, rozwijaliśmy. Więc to była symbioza. Ale nie zauważyliśmy, kiedy ta magia stała się pasożytem. I kiedy zaczęła brać więcej, niż chcieliśmy jej dać. I nie wierzę, że dopiero teraz, po tym spotkaniu w dżungli, domyśliłam się, że po prostu to magia zaczęła nas zabijać, ponieważ sama chciała przeżyć. Więc jeśli wrócimy z tej podróży, to nadejdzie czas, żeby się od niej odciąć, przynajmniej do mojego królestwa, i zacząć szukać innych rozwiązań. Nie w magii.
Nerissa chwyta von Stormgard za rękę, ściska delikatnie i mówi: myślisz, że to możliwe?
Jestem tego prawie pewna. Popatrz, co
nie
tutaj...
Nie mówię o tym, co się stało. Tak, to brzmi... To brzmi sensownie. Chodzi mi o to, jak chcesz odciąć całe królestwo od magii.
Myślę, że to nie będzie proste i będzie wymagało współpracy bardzo wielu ludzi i ograniczeń dla całego królestwa, które trzeba będzie egzekwować w bardzo zdecydowany sposób, ale myślę, że póki nie spróbujemy się od tego odciąć, to magia nadal będzie się nami żywić. Nie chcę teraz jakoś, to jest pogląd na Magini, która pewnie chodzi gdzieś
Magini jest na skraju placu, założyła kaptur na głowę i jest do nas odwrócona plecami. Trudno powiedzieć, czy słyszała słowa von Stormgard.
Myślę, że właśnie jest zamyślona i chodzi gdzieś dalej. Więc Edwiga mówi trochę ciszej, że nie chcę teraz w jakiś sposób demonizować tej magii, ale my za bardzo na niej polegaliśmy. Może to nie jest kwestia dla reszty świata, ale mówiliśmy o tym, że magia to jest jakaś wymiana i musi być w niej równowaga. I myślałam, że magia umiera, bo ktoś... Czy to nadal jest możliwe, że po prostu powstała jakaś nierówna transakcja, ale w przypadku mojego królestwa to teraz ci wszyscy ludzie posłużyli jej po to, żeby mogła żyć trochę dłużej.
Z dołu, z okolicy waszych nóg, słyszycie dziwnie zamyślony głos Todda, który wydaje się mówić bardziej do siebie niż do was. Słyszycie: może zamiast szukać odpowiedzi w magii, trzeba szukać odpowiedzi w sobie nawzajem i stamtąd czerpać siłę?
To chyba nie jest kwestia siły, Todd. Jakby próbowaliśmy wyleczyć tą zarazę na wszystkie sposoby i nie jestem w stanie zliczyć, ilu magów próbowało zachować mojego ojca przy życiu, ale teraz wydaje mi się, że to tylko przyspieszyło jego odejście.
Nerissa znowu ściska się za rękę. Przepraszam, von Stormguard.
Myślę, że może nie w całym tym mieście, ale przynajmniej na pewno w tym miejscu magia też próbowała wyciągnąć ostatnie krople energii i życia z czegokolwiek, co tu zostało. I to tutaj jej szturcha mieczem jeszcze raz to odbarwienie i to zapadnięcie na tym sztandarze. To tutaj to wygląda jak po prostu śnieżyca. Więc w sumie nie wiem co więcej powiedzieć, bo po prostu chciałam wam powiedzieć, że już wiem, co zrobić, jak wrócę do domu. I jeśli nikt nic nie mówi, to chyba to będzie koniec sceny.
Dobrze. Jako się rzekło, lokacje teraz wybieramy na zasadzie ochotników, więc ja się teraz zgłaszam i przynoszę swój żeton na Academy of the Sightless. Akademię bezwzrocznych?
Niewidzących? Nie, czekaj, to jest... That's a thing.
Mi się podoba bezwzroczny. Bezwzroczny. Trudno do powiedzenia, ale...
Zgodnie ze słowami Magini postanowiliśmy nie szwendać się po mieście nocą. Tym bardziej, że łatwo jest się potknąć o odłamki kamieni, belki i deski, które się tutaj walają. I znajdujemy zacienione od śniegu i pyłu miejsce przy dużym budynku z czarnego kamienia. W zapadającej ciemności większość budynków wydaje się ciemna i czarna. Ale tutaj widać, że jest to kwestia budulca, z którego powstał ten budynek. I rozpalamy niewielkie ognisko, żeby się ogrzać. Rozpakowujemy swój prowiant, żeby się pożywić. Magini cały czas ma postawiony kaptur, nasunięty na głowę i mało się odzywa, unika naszego wzroku i po wspólnym posiłku, podczas którego pozostali z nas wymieniają się być może jakimiś historiami albo wspomnieniami, żeby rozgrzać atmosferę, żeby nie było tak cicho i ciemno wokoło. Potem Magini się oddala.
Nerissa jest w trakcie opowiadania wam wszystkim o istalskich deserach na ciepło. więc słuchacie właśnie o zapiekanych ciasteczkach z płynną czekoladą.
Nie ma jej dłuższą chwilę i nie ma w tym nic dziwnego, bo Magini nie raz i nie dwa zdarzało się oddalać. Plus byliśmy w podróży większość dnia. Wiadomo, że człowiek, czy też Magini, ma swoje potrzeby. Ale kiedy jej nieobecność się przedłuża i kiedy słyszymy wpierw cichy, ale nie dający się z niczym innym pomylić szloch, myślę, że wszyscy podążamy za tym dźwiękiem i po czarnych, szerokich schodach budynku, przy którym się rozłożyliśmy na noc, wchodzimy przez zwisające z ułamanych zawiasów drzwi do wielkiej sali podpartej pięknie rzeźbionymi kolumnami, które w jakiś sposób się tutaj zachowały, chronione od pogody i od wiatru i od śniegu i deszczu. I widzimy, że na środku tego pomieszczenia jest fontanna, ozdobny basen, trudno stwierdzić, który oświetlają promienie księżyca przebijające się przez chmury na nocnym niebie, wpadające przez okrągły otwór wycięty w suficie sali. I na cembrowinie tego basenu siedzi Magini z twarzą w rękach i płacze. Na tyle mocno i na tyle głośno, na tyle w pełni oddana tym emocjom, które nią targają, że myślę, że nie zauważa naszego podejścia do momentu, kiedy Todd nie kładzie jej swojego puchatego łba na kolanach i patrzy się na nią bez słowa. Czy pozostali jakoś reagują?
Torvald przysiada się w miarę blisko naprzeciwko Magini. Na razie jeszcze nic nie mówi, tylko jakby patrzy. Patrzy z takim, że tak powiem, zachęcającym wyrazem twarzy. Nie, jakby czy też sympatycznym może.
Myślę, że Von patrzy na Magini z jakimś zdziwieniem, bo ona nigdy nie była tak ludzka, jak jest w tym momencie. I wszystkie emocje, które przytłaczały Von od początku podróży, związane z śmiercią wielu ludzi i upadkiem jej królestwa, ona wie, co to znaczy tracić innych, ale Magini dosłownie traci samą siebie i to, co sprawiało, że jest Maginią, więc nie dziwią jej te emocje, tylko dziwi ją to, jak bardzo ludzka jest teraz Magini i jak słaba w jakiś sposób.
Nerissa stoi w pewnym oddaleniu, nie podchodzi do Magini.
Czy coś się stało?
Magini przez moment wydaje się, jakby nie usłyszała tego pytania. Ale stopniowo jej łkanie cichnie. Trzęsienie jej ramion się uspokaja. I po kolejnej chwili odejmuje ręce od twarzy, którą zasłaniała. łzy i zaczerwienienie nie zbrzydziły tej twarzy. Magini nigdy nie była jakoś porażająco piękna, ale miała w sobie jakąś siłę. Ale na swój sposób niczym echo uczuć Von, brak tej siły w żaden sposób Magini nie umniejsza. Magini pociąga nosem. Bardzo nieelegancko wyciera nos w rękaw. I odpowiada: ja nie wiem, co robić. Myślałam, że kiedy dotrzemy do Umbry, zrozumiem, co powinnam zrobić, jak temu zaradzić. Gdy to nie nastąpiło, liczyłam, że może tutaj, w resztkach Akademii, zachowała się jeszcze iskra magii tutejszych wróżbitów, z której mogłabym skorzystać, która mogłaby mi podpowiedzieć, co robić. Ale wskazuję ręką na basen, na którego brzegu przysiadła, i widzicie tam zamuloną, zaglonioną wodę. O wiele płytszą, niż by wynikało z wysokości tego basenu. Widać po zaschniętym osadzie, że kiedyś był on o wiele pełniejszy. I w promieniach srebrzystego księżycowego światła widzimy, jak te glony i ta powierzchnia wody się zaburza. I jakiś długi kształt, jeden, drugi, piąty, dziesiąty, porusza się pod jej powierzchnią. Todd wspiera się łapkami na brzegu, na cembrowinie, i zagląda do środka. I słychać, jak mówi zaskoczonym głosem: mi nogi! Magini na to się uśmiecha lekko, głaszcząc Todda po głowie. I mówi: tak, ale to nie są takie zwykłe mi nogi. Kiedy to miasto było jeszcze pełne magii, kiedy ten świat był pełen magii, w tafli tego basenu można było zobaczyć przyszłość, przeszłość, rzeczy, które się nigdy nie wydarzyły albo zawsze się miały wydarzyć. Można było znaleźć odpowiedzi. Ale nie sądzę, żebym je teraz tutaj już znalazła.
Nerissa podchodzi, żeby spojrzeć do wody, zaintrygowana mi nogami. Wychyla się, mówi: fuj, ale one są obrzydliwe. Kto by chciał je trzymać w takim oczku wodnym? Po czym rozgląda się, jej spojrzenie pada na Maginie. Wyglądasz jak obraz rozpaczy. Wyciąga haftowaną chusteczkę i jej podaje.
Magini przyjmuje ją z uśmiechem i ociera resztki łez z twarzy. Widać, że odruchowo powstrzymuje się, żeby nie wydmuchać w nią nosa. Po czym patrzy z powrotem na basen bezwzrocznych i mówi: rzeczy nie muszą być piękne, żeby być przydatne i potrzebne, ale prawdą jest, że to miejsce widziało lepsze czasy.
Nerissa zakłada za ucho kosmyk siwych włosów i mówi: to jak to wtedy działało, kiedy można tu było zobaczyć przyszłość, przeszłość i całą resztę?
Magini w zamyśleniu patrzy na Nerissę. Jej wzrok na moment zatrzymuje się na kosmyku włosów, który założyła za ucho. Jakaś emocja przebiega przez jej twarz, ale trudno ją zinterpretować. Po czym mówi: wystarczyło złożyć ofiarę z kropli krwi.
Rozumiem, że już tego próbowałaś.
Magini podnosi rękę, w której trzyma chusteczkę Nerissy. I widzicie, że trzymała ją tylko kciukiem i trzema ostatnimi palcami, bo na wskazującym palcu ma ledwo zasklepiałą rankę i nie chciała chusteczki ubrudzić krwią.
Von wyciąga z plecaka bandaże, które jakieś fantazy plasterki, które nosiła od początku tej podróży na wypadek, gdyby komuś się coś stało, i po prostu kręka przy niej i bez słowa jej opatruje tą małą rankę.
Totalnie kupuję, że postacią z naszej drużyny, która miałaby podręczną apteczkę zawsze przy sobie, jest Von.
Mm. Na tym polega jej postać. Ma też syrop na kaszę, gdyby ktoś zaczął kaszyć. I nie pojawiła się żadna wizja po tym, jak złożyłaś ofiarę?
Manini kręci głową. Nie patrząc nam w oczy, tylko patrzy, jak opatrujesz jej dłoń. I mówi: mówiono, że bezwzroczni karmią się magią, która drzemie w każdym z nas, ale być może to znak, że we mnie jej już nie ma.
Von spogląda dyskretnie na Toda, tak żeby Tod nie zauważył tego spojrzenia, i potem znowu patrzy na Magini.
Magini lekko przekrzywia głowę, unosi brew i patrzy się na ciebie pytająco?
Więc Von mówi: jest nadal w Todzie.
Tod się odwraca. Co jest we mnie?
Magia. Mówiłeś, że słyszysz głosy. Masz jakieś silne połączenie z tym wszystkim. Może ty byś mógł zobaczyć jakąś wizję?
To patrzy się na wszystkich. Patrzy się na swoje łapki. Potem patrzy się na basy. Mogę spróbować, ale... ale nie dam rady sam.
Pomożemy ci.
To podczłapuje do Von.
Mam cię skaleczyć, czy...
Nie mam kciuków, żeby trzymać nóż.
No, okej.
Myślę, że wszyscy jesteśmy dzięki temu bezpieczniejsi.
myślę, że Magini... jakby Von kończy jej bandażować ten palec, więc Magini po prostu wyciąga swój sztylet, który użyła do nakłucia sobie palca, i bierze delikatnie łapkę Toda, patrząc mu w oczy. Myślę, że Magini patrzy na Toda z ogromną wdzięcznością i może przypomina jej się nawet moment, w którym Tod podszedł do niej w ogrodach i zapytał, czy może razem z nią odbyć tą podróż. I może wtedy jeszcze nie wiedziała, do czego czego się przyda. Ale widać, że teraz jest mu nieprawdopodobnie wdzięczna. I jakby nacina mu leciutko łapkę, nadal patrząc mu w oczy. Także Todd nawet ledwo czuje to skaleczenie, bo po prostu głębia emocji, jaka jest mu teraz przekazywana, zupełnie go pochłania.
Magini pomaga Toddowi ustawić się tak, żeby krew z jego rozciętej łapki skapnęła do basenu. I podejrzewam, że nie tylko Nerissa odskakuje z obrzydzeniem i zaskoczeniem, kiedy Minogi do tej pory pływające leniwie i właściwie chyba nieświadome naszej obecności nagle rzucają się w to miejsce, w którym skapnęły krople krwi Todda i kotłują się w taki sposób, że w basenie powstaje widoczne wybrzuszenie skłębionych, czarnych, oślizgłych ciał. Migają ich niewidzące oczy, migają ich okrągłe, ssące paszcze z rzędami ostrych jak szpilki zębów. Można mieć wrażenie, że zaraz nawzajem się rozszarpią w tym amoku. Ale tak szybko, jak się skłębiły, tak szybko się rozluźniają niczym węzeł i zaczynają krążyć. Zaczynają krążyć w basenie, zataczać koło, raz, drugi, trzeci. Coraz szybciej i szybciej, i w tym wirze, który powoli wytwarzają, mimo zaglonionej wody, mimo światła księżyca, które się odbija na zburzonej powierzchni i zaburza obraz, zaczynamy widzieć urywki. I tego, czego urywki zaczynamy widzieć, dowiemy się w momencie, kiedy Mysz rzuci kością.
Roll high.
Rzuć, że kością! Rzuć, że kością!
Rzucasz na Roll 20?
Nie, rzuciłam na Google. A więc... widzimy Ravenhall. Takie, jakim je opuściliśmy. Z mostem na balach nad pokrytą rzęsą, fosą, z ogrodami, z menażerią, z lądowiskiem dla statków powietrznych. I widzimy, jak to wszystko powoli zaczyna przysypywać warstwa rudego, lekko żółtego pyłu. I pył ten zaczyna narastać. Pod jego ciężarem kwiaty zaczynają więdnąć. Jeziorko widzenia zasnuwa się brzydkim kożuchem. Zwierzęta kaszlą i rzężą we wszechobecnym pyle. I takich widoków widzimy więcej. Zaczynają coraz szybciej przemykać przed naszymi oczami. Wszystkie miejsca, które odwiedziliśmy, wszystkie miejsca, które znamy, Barley Town, Mglibur. Widzimy Istalię w słońcu nad brzegiem morza, przykrytą całunem brunatnego pyłu, Widzimy królestwo Stormgard, gdzie śnieg przemieszany z pyłem spływa błotnistymi potokami z gór. I widzimy Magini, stojącą w niemym przerażeniu, nie mogącą się poruszyć, ze smutkiem i z bólem patrzącą na nasze plecy, oddalające się od niej. I ostatnim, co widzimy w wizji, jest Magini. Bez słowa, z ostatnim oddechem rozpadająca się w rudy pył.
Von sięga do tej sadzawki po prostu ręką, niszczy te obrazy i po prostu rozchlapuje wodę i mówi im, to magia jest w stanie się mylić, to mogą być tylko nasze obawy, a nie przyszłość i przeznaczenie. Nie. To na pewno nie jest prawda.
Nie wiem, jak to się skończy. Nie wiem, czy to była prawda, ale jedno wiem na pewno, że nie odwrócilibyśmy się od ciebie. Więc jeśli to nam próbuje pokazać, to znaczy, że kłamie. Cała reszta... też nie zwracałbym na to uwagi.
Todd liże swoją łapkę, żeby zatamować resztki krwawienia i patrzy się na Torvalda, patrzy się na Von, na Nerissę, na Maginię, a potem patrzy w ten basen, mówi: no właśnie! My się od niej nie odwrócimy, bo przyjaciele się od siebie nie odwracają. Przyjaciele sobie pomagają i możecie się nażreć rzęsy wstrętne mi nogi!
Ja bym się w ogóle nie przejmowała tym, przecież ustaliliśmy, że mi nogi nie istnieją, więc...
Właśnie! To są zwykłe węgorze! To się patrzy na Magini z miną na zasadzie, czy udało nam się ci udowodnić, że to wcale nie jest tak źle, jak nam tutaj zasugerowano.
Nerissa patrzy na Maginię, mówi: nie wiem do końca, czy ofiarowałam ci trochę swojego czasu, czy go sobie ode mnie wzięłaś, ale masz mój czas. I będę ci towarzyszyć, aż przekonam się, co z nim zrobisz.
Ja także.
Ja też.
Do samego końca.
Magini wstaje i patrzy się na nas wszystkich z ogromem wdzięczności i czułości. Widać, że oczy znów jej się szklą z wzruszenia. I wyciąga dłoń w kierunku Nerissy. I jeśli ta się zgodzi, to delikatnie ujmuje jej dłoń. I mówi: jestem wdzięczna za twoją ofiarę. I mogę tylko tak jak wy mieć nadzieję, że okaże się tego warta. Jeśli za cokolwiek jestem wdzięczna, to za to, że mogłam was poznać. I jeśli nikt nie ma nic do dodania, to tu bym skończyła.
To ja wezmę scenę Srebrny Pałac. Pałac srebra? A może tylko posrebrzany, kto wie. A następnego dnia zebraliśmy się już do życia, ale niekoniecznie do drogi. Wciąż szwędamy się po mieście, wciąż jakby rozglądamy się po nim, szukamy, w sumie trudno powiedzieć czego, po prostu kierowani ciekawością, można powiedzieć, zwiedzamy je. Jest to jedna z najbardziej niezwykłych rzeczy, które napotkaliśmy w trakcie naszej podróży, pomimo wszystkich niesamowitych rzeczy, które już widzieliśmy. Okazało się, że wciąż możemy być zadziwieni. W pewnym momencie Magini zaczyna kierować nas w stronę budowli odznaczającej się wysoką wieżą. Jest parę przecznic od miejsca, gdzie akurat byliśmy. Mówi nam zresztą, że to jest Srebrny Pałac. Wieża jest obramowana. Kolejne tarasy wieży są obramowane. Trudno powiedzieć, czy naprawdę jest to prawdziwe srebro. Takie wstełgi rozmieszczone z każdym piętrem wieży. Potem jej spiczasta kopuła jest cała pokryta tym materiałem. Widzimy, że ta spiczasta kopuła, ona nie ma czubka. Jest ucięta tak na płasko. A Magini po drodze tłumaczy nam, że ta wieża jest pusta w środku. Mówi, że pod pewnymi względami, pod względem strukturalnym, jest to bardziej komin niż wieża. I tłumaczy nam, kiedy zmierzamy w jej kierunku, że kiedy miasto było zamieszkane, tutaj płonął magiczny ogień, który symbolizował, Magini zawiesza głos, symbolizował wiele rzeczy, dobrobyt mieszkańców, dobrostan samego miasta, ale też był to żywy, magiczny płomień, który był widoczny z daleka i zwiastował wszystkim, że to jest kraina magii. To jest jej źródło. A podróżni się nim kierowali, próbując je odszukać. Docieramy do pałacu i kiedy widzimy go z poziomu ulicy, nie robi takiego wrażenia. Sama ściana jest, frontowa fasada jest dość niepozorna. I zresztą tak jak wszędzie indziej w mieście, tutaj też widać ślady zniszczenia. Drzwi są pozbawione, właśnie drzwi, zostały tylko puste wrota. Jeśli kiedyś były zamykane drzwiami, dawno nie został po nich żaden ślad. W środku są porozbijane różne rzeczy, przedmioty codziennego użytku. Błąkamy się tak po tym wnętrzu przez chwilę. A w końcu Magini stwierdza, że nie widać tu nic ciekawego. Prowadzi nas do centralnej sali, która jest zbudowana bezpośrednio pod wieżą. Na środku w posadzce wciąż widać wyryty krąg oznaczony magicznymi symbolami. Jest to kilka koncentrycznych kręgów. Stajemy na samym środku, Magini wskazuje w górę, więc zadzieramy głowy i faktycznie wieża nie ma czubka. Widać kawałek żółto-brunatnego nieba. A Magini mówi, dawniej płomień zapalano każdego wieczoru. A kiedy magia była silna, każdy mógł to zrobić. Starczył gest i słowa.
A czy zwykły ogień działał, a nie magiczny? Jesteśmy w stanie rozpalić zwykłe ognisko.
Płomień był widoczny u szczytu wieży. Możemy rozpalić ognisko tu w kręgu, co będzie miało pewien urok, ale wtedy wieża będzie po prostu kominem.
Todd patrzy w górę na skrawek nieba, patrzy pod swoje łapki na magiczne kręgi run i z widocznym podekscytowaniem, przystępując łapki na łapkę, pyta się Magini: a jaki to był gest i słowo?
Magini zadziera głowę, mówi: wystarczyło powiedzieć Ikantlos i wykonać taki gest. I zapalał się zielony ogień.
Todd patrzy się na pod swoje łapki i macha swoją łapką i mówi: Ikantlos! Po czym patrzy na swoją łapkę. Patrzy się w górę na wszystkich.
Torwal tak patrzy. Ikantlos?
Pierścienie na podłodze zaczynają zapalać się złotym światłem. Jeden po drugim. Od tego najbardziej w środku na zewnątrz. Nerissa uskakuje. Wyskakuje poza ten okrąg.
Won też.
To też!
Gdyby ktoś z nas był na zewnątrz, zobaczyłby w tym momencie, jak srebrne pierścienie na wieży zapalają się od najniższego do najwyższego. Ale nawet my w środku widzimy, jak u szczytu wieży bucha złoty płomień. Jest jak światło poranka. Zdaje się odpełzać chmury, odpełzać brunatny opad. Płatki śniegu rozświetlone zaczynają wyglądać niczym iskry. Magini opadła szczęka.
Ja nie wiedziałam, że Torvald też nosi w sobie magię. Kolorowe światła z jaskini. One wtedy wniknęły w Torvalda. To są te same światła, które mnie przemieniły. To...
Nie rozumiem, mówi Magini. To nie ma żadnego sensu.
Magia nie musi mieć sensu. Ona po prostu jest.
A Magini mówi... Tak, ale... Ale ona przecież odchodzi i... Nie wiem, co się dzieje. I kolor się nie zgadza. Płomień miał być zielony. Nie rozumiem.
Ja też nie, ale... Wierzę, że to jest znak. Nie wiem od kogo. Czy od niebieskiego lisa, który robi zorze, czy od jakiejś innej siły, ale moim zdaniem to dobry znak.
Tak, mi też się tak wydaje.
O czym Todd się patrzy na Torvalda i mówi: mówiłem, że trzeba było tego nie dotykać. Magia robi dziwne rzeczy. Po czym Todd się uśmiecha z taką miną na zasadzie: ja wiem coś, czego inni nie wiedzą.
To dawno już ustaliliśmy, Todd, że zawsze masz rację.
No, masz rację, może nie powinniśmy tego też dotykać.
Nawet dziecko wie, że ognia nie należy dotykać.
Mówię o tym całym kręgu tutaj. Aczkolwiek
ja rozumiem.
Przyznać, że wygląda pięknie.
Ja rozumiem, dlaczego ty nie ufasz magii, Fon, ale magia nie zawsze niszczy. Magia też tworzy.
Zapewniam cię, Todd, bardzo dobrze wiem, jak pomocna może być magia. I za bardzo chyba przywiązałam się do tej myśli. Ale to chyba dobrze, to chyba dobry znak, że jeszcze działa. To znaczy, że może masz więcej czasu, Magini.
Magini przestaje wpatrywać się w płomień, patrzy na Von Stormgard i mówi: Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ale może to dobrze. Moja wiedza jak dotąd nie przydała nam się szczególnie.
Bez niej moglibyśmy nie dotrzeć nawet tak daleko. Więc...
A ta biedna krowa w Barley Town nadal by wisiała pod sufitem. Więc na pewno pomogliśmy. Przynajmniej jednej
istocie. Tego też nie rozumiałam. To było... Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Ani tego.
Że gdybyś wiedziała na każdym kroku, co masz robić, to nie potrzebowałabyś towarzystwa podczas tej podróży.
To też jest słuszna uwaga. No dobrze, skoro o podróży mowa, może czas się zbierać.
Ruszajmy.
I na tym skończymy scenę.
Wychodząc z Pałacu Srebra, który teraz jest, znaczy, który teraz oświetla całą okolicę i przepędził kurz z powietrza i pył. Na obrzeżach miasta wcześniej widzieliśmy kształt, który założyliśmy, że jest kolejną strzelistą wieżą. Teraz, kiedy niebo stało się czyste, widać, że jest to skierowany w górę miecz. Ogromny, kilkudziesięciometrowy, na którym wyryte są runy. I idąc w jego stronę, też widzimy, że na samym dole trzyma go ręka wrastająca pod ziemię. Zbliżywszy się, widać też, że wokół tego miecza zostało zbudowane rusztowanie, po którym można wejść na górę i na którym w tym momencie stoi jakaś osoba i przygląda się jednemu z runów wyrytych na mieczu, robiąc też notatki.
Człowiek!
Widać, stoi w tym momencie do nas tyłem, widzimy sylwetkę kobiety z długimi, rdzaworudymi włosami, splecionymi jakby w kilkanaście warkoczyków, które z kolei są splecione w jeden snop. Nie wiem, jak to nazwać. Przy pasie ma pas, narzędzi, różnych dłut, jakiś nożyk, jakieś różne przybory, które tak patrząc na nie prawdopodobnie należałyby do archeologa. Słysząc kroki, odwraca się i widzimy twarz około jakby kobiety w, tak powiem, tak jak to ująłem w wypadku Torvalda, w średnim, być może jakby późnym wieku, ale w okolicach wieku Torvalda, która patrzy w dół. O, Magini, udało ci się dotrzeć. To jest na początku, jakby nie zauważyliście, bo popatrzyliście na nią, ale kiedy się odwróciła, Torvald zamarł i wpatruje się w nią z niedowierzającym spojrzeniem. Kobieta wkłada do torby, którą miała notatnik i pióro, którym coś zapisywała, badając runy, i zaczyna schodzić po rusztowaniu w dół. Kiedy schodzi do nas, podchodzi jeszcze bez słowa, Torvald podchodzi do niej, robi do niej kilka kroków, niepewnych bardzo. I mówi: Starla? To niemożliwe. Próbuję wyciągnąć, instynktownie próbuję wyciągnąć rękę w jej stronę. Ona jakby patrzy na nią i nie reaguje, trochę się zdragając. Torvald, jakby widząc to, natychmiast cofa. Torvald próbuje znaleźć słowa, ale jakby przez długi czas nie przychodzą. Jak to możliwe? Co ci się stało? Co ty tu robisz?
Starla patrzy w oczy Torvalda i poza wzdrygnięciem się na jego dotyk wydaje się mimo wszystko dość nieporuszona. Ma, nazwałabym to, wystudiowanie uprzejmy uśmiech, lekki uśmiech na twarzy. I mówi: czas płynie tutaj inaczej. Jestem tu już od wielu lat i poświęcam swoje dni służąc magii i badając ją.
Cieszę się, że udało mi się cię znaleźć. Magini mówiła mi, że podczas tej podróży powinienem móc znaleźć zarówno ciebie, jak i Kenrika. Trochę już przestawałem w to wierzyć. Przede wszystkim miałem wam do przekazania wieści. Wasza mama odeszła z tego świata i prosiła, żebym przekazał ci jej prochy. Mówiąc to, wyciąga z torby drugą urnę, taką samą, jak przekazał Kenrickowi, ale przede wszystkim, nawet jeśli to nic nie znaczy i nie spodziewam się niczego, to nie mogłem pozwolić na to, żebym nie miał szansy powiedzieć ci, jak bardzo żałuję tego, jak zniszczyłem ci dzieciństwo, tego, kim byłem, tego, że miałem wizję swojego życia tak zawężoną, że nie potrafiłem znaleźć w niej miejsca nawet na to, żeby ufać własnej córce. Nie liczę na to, że mi wybaczysz. Nie po to tutaj przyszedłem, ale przynajmniej musiałem to powiedzieć. Chciałem zdążyć to powiedzieć. Ty już miałaś całe życie. W którym nie miałem udziału. Mam chociaż nadzieję, że było dobre.
Starla przez chwilę patrzy się bez słowa na Torvalda. Po czym mówi: zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby było dobre. Miałam to szczęście, że znalazłam ludzi, którzy mnie pokochali i zaakceptowali taką, jaka jestem. I kiedy to mówi, słychać, że podkreśla swoje słowa, ale nie ma w tym jadu. Kiedy patrzy na Torvalda. Po chwili kontynuuje. Nie mogę ci wybaczyć. Bo już dawno to zrobiłam. Ale nie zrobiłam tego dla ciebie. Nie chciałam nosić ze sobą tego ciężaru, który przytłoczył moje dzieciństwo i który przytłoczył twoje życie, bo wiedziałam, że nie jest mi to potrzebne.
Przyznam, że słuchanie tego boli, ale też raduje, bo prawdopodobnie na nic lepszego nie mogłam liczyć. I to to jest jedyne, na czym mi zależało. Nie muszę być częścią twojego życia. Nie mogłem ci go dać. Ale sama je sobie znalazłaś. I przynajmniej to... to powinno dać mi trochę spokoju. Twoja mama zawsze wiedziała. Nawet kiedy nie była sobą.
Widać, że... uśmiech Starly po raz pierwszy staje się bardziej szczery, obejmuje jej oczy, bardzo podobne do oczu Torvalda. Sięga po urnę, którą Torvald wyjął z torby i ściska ją delikatnie w dłoniach. Tak jakby próbowała przekazać swojej matce ostatni uścisk i mówi, żałuję, że jej choroba tak wiele wam odebrała i nam, ale to było coś, na co nie miała wpływu. Ty miałeś wpływ na chorobę, która ciebie toczyła. A mimo to pozwoliłeś, by odebrała nam życie i szczęście. To jest ciężar, który ty musisz nieść.
I będę go niósł. Nawet jeśli zrobiło mi się lżej. Muszę go nieść, by pamiętać, co zrobiłem nie tak, po to, by wiedzieć, co robić dalej. Nawet jeśli nie będzie to miało znaczenia.
Czasami myślimy, że rzeczy, które robimy, nie mają znaczenia, by dopiero po jakimś czasie odkryć, co tak naprawdę się za nimi kryło. Mówiąc to, Starla chowa delikatnie urnę do torby, którą ma przewieszoną przez ramię. I widać, że chwilę w niej czegoś szuka. I Starla postępuje krok w stronę Torvalda. Tak jakby chciała mu coś wręczyć, już się odwraca, wyciągając coś z torby, ale robi kolejny krok, bardzo szybki i kolejny. I zdajemy sobie sprawę z tego, że idzie w stronę Magini, a rzecz, którą trzyma w ręku, jest nóż. I Starla bez słowa, wlepiając intensywne spojrzenie w Maginie, unosi rękę z tym nożem i już ma opuścić ostrze, gdy nagle krzyczy z bólu i widzimy, że w jej łydkę, wczepiony szczęką, wisi Todd.
Ułamek sekundy później Magini unosi rełkę, skanduje jakieś słowo, a nóż zamienia się w chmarę motyli, które rozlatują się po okolicy.
Co ty robisz? Von pyta Starle. Już jakby łapała swój miecz, ale nie podniosła go ostatecznie.
Starla schylona szarpie się z Toddem. Puść! Zostaw mnie! Ołano! Todd wreszcie, widząc, że zagrożenie minęło, puszcza, warcząc jednocześnie na Starle. A ta, sycząc i ściskając swoją krwawiącą łydkę, podnosi wzrok nierozumiejący na Von i na Maginię i na Torvalda, który stoi za nią i... Czemu on mnie ugryzł?
Bo wyciągnęłaś nóż. Wyglądałaś jakbyś...
Co?
Chciała...
Starla, zaatakowałaś Maginię.
Ja... Starla patrzy się na Maginię z niezrozumieniem i z lękiem. Ale ja... Nic nie rozumiem.
Magini przygląda się jej uważnie, po czym zaczyna mówić: jeszcze wczoraj powiedziałabym, że to niemożliwe, ale teraz już sama nie wiem, co jest możliwe, a co nie. Starla była pod wpływem zaklęcia.
Ja... Ale jak to? Czyjego zaklęcia?
Nagle nie kręci głową. Nie wiem. Nie potrafię powiedzieć. Czy w mieście jest ktoś poza tobą? Widziałaś tu kogoś?
Czasem zdarzają się jacyś podróżni albo ludzie, którzy przeszukują ruiny w poszukiwaniu rzeczy do sprzedania albo wykorzystania, ale nikt tutaj nie mieszka.
Maglini pogrąża się w głębokim namyśle, ale nie wie, co powiedzieć. Nerissa trąca von Stormgard, mówiąc: masz już bandaże, prawda?
Tak, oczywiście. Starlo, usiądź. Może to jest kwestia zmęczenia i tego, że byłaś tu długo. To na pewno nic stałego.
Ja was bardzo przepraszam, ale to nie ja. Musicie mi wierzyć. Ja bym nie... Patrzę na Maginię. Ja nie żywię do ciebie urazy ani złych uczuć.
Nerissa macha ręką, mówiąc: było, minęło. Nie przejmuj się tym. Jeśli wybaczysz Rudemu, że cię ugryzł, to jakby... Przytrafiały nam się dziwniejsze rzeczy.
I wszyscy w tym momencie patrzycie na Todda, spodziewając się, że jak zwykle, kiedy Nerissa nie nazywa go po imieniu, zwróci jej na to uwagę. I widzicie, że Todd nadal lekko powarkuje na Starle u waszych stóp, ale się nie odzywa. I kiedy widzi, jak na niego patrzycie, podnosi w waszą stronę łeb i otwiera paszczę, żeby coś powiedzieć. I słychać tylko lisie szczeknięcie.